Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu radiowym jest dzisiaj pan Jarosław Wałaszyk, kierownik Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźnie, oddziału Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Witam panią, witam państwa.
Oczywiście o historii będzie. Jak pan Jarek, to wiemy już, że tutaj proces badawczy się zakończył w historii Ciechanowa. No i dzisiaj o najciekawszych wątkach chcemy państwu opowiedzieć, a będzie mnóstwo smaczków w naszej rozmowie. Panie kierowniku, dlaczego pan się zajął tym tematem? Utknąć tak w archiwach, no bo to praca badawcza, to już wiemy. Na dłuższy czas zapałał pan właśnie taką chęcią, żeby pokazać ten Ciechanów od takich mało znanych stron.
Szczerze powiem, ja bardzo lubię pracę ze starymi dokumentami, również przede wszystkim z archiwaliami. A dlaczego? Ponieważ czasem odnajdują się w nich takie rzeczy, o których trudno, że tak się wyrażę, normalnie gdziekolwiek usłyszeć. Także ta książka, którą to udało mi się popełnić, zawiera również informacje ogólnie znane, mniej lub bardziej, ale są też drobiazgi, które właśnie podczas tej pracy, którą jeszcze raz podkreślam, bardzo lubię, no wypłynęły. I to jest dla mnie bardzo znaczące i co najważniejsze, jak pani wspomniała, są to prace badawcze w oparciu o archiwalia i tak naprawdę tylko na tym się opierałem. Zdaję sobie sprawę, że to pewnego rodzaju jest wybiórcza forma, ale mogę zapewnić, nie zmienia to faktu, że nawet w tych aktach, które tworzyli urzędnicy, odnajdziemy i historię, i trochę opisu, i trochę smaczków kryminalnych, ale również bardzo dobrych dokumentalnych, tudzież statystycznych, dotyczących miasta Ciechanowa.
Mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę o tych skandalach Ciechanowa usłyszymy. A ta książka, o której mówimy, to Urzędniczy Opis Miasta Ciechanowa 1566-1867. To dosyć duża rozpiętość czasowa.
No tak, rozpiętość czasowa duża, ale powiem szczerze, że jeżeli chodzi o konkretne akta, no to ich dużo nie ma. Co prawda zakończyłem pewien proces, ale to nie zmienia faktu, że są jeszcze pewne dokumenty, które warto by było mimo wszystko przewertować, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie rzeczy jak księgi grodzkie, ziemskie, sądowe, które sięgają XVI wieku. I powiem szczerze, że tam pośród kart tej strasznej łaciny niejednokrotnie pisanej przez kogoś, kto uważał, że znał łacinę, są wtręty albo dokumenty również po polsku. I to jest bardzo ważne. Rozpiętość ogromna, ale no właśnie, ale tematyka jest tylko, jakby ktoś powiedział, urzędnicza, ale wykraczająca poza ramy zwykłego człowieka, który tam siedział sobie i te wszystkie sprawy urzędnicze zapisywał.
Rozumiem, że później język rosyjski był tym językiem urzędowym.
No, ja nie będę ukrywał, że oczywiście opieramy się, ja się oparłem tylko na dokumentach, tylko w języku polskim. Oczywiście, znaczy inaczej, zrobiłem wyjątek. W przypadku akt pruskich, ze względu na to, że tak naprawdę tą procesy, którzy do nas weszli, bardzo dokładnie zdokumentowali to, co zostali i pośród różnych tam właśnie kart odnalazł się bardzo ciekawy opis Zamku Ciechanowskiego, a to ze związku z rozbiórką tego, co tam w tym zamku zostało. O ile ten pruski urzędnik, który to tworzył, powiem szczerze, no to jest tragiczne te pismo do rozcyfrowania, o tyle ten, że powiedzmy człowiek typu, no może inżynier, zrobił kaligraficzne, piękne, niemieckie, co prawda, zwroty opisujące zamek, które udało się fajnie przetłumaczyć i dzięki czemu możemy zobaczyć po części, jak wyglądało wnętrze zamku, jak ile tam teoretycznie cegieł można było z czego pozyskać. Na szczęście, podkreślam, okazało się, że mury zamkowe są jednak niekoniecznie w całości z cegieł, no i dzięki czemu przynajmniej to, co możemy oglądać współcześnie z oryginałów, pozostało.
A gdybym zapytała pana, jaki był Ciechanów, jak się rozwijał, jak wyglądało miasto, to jest w tych dokumentach?
To jest właśnie ciekawa bo najstarsze w ogóle opisy, to tak na szczerze powiem, to są lustracje królewskie. Średnio, że się tak wyrażę, mówiące, chociażby na przykład pozwolę sobie zacytować z 1566 roku. Można się dowiedzieć, że w Ciechanowie było w domów wolnych, czyli niepłacących podatków 9. Kilku mieszczeń posiadało ogrody na gruncie miejskim, nabyte od starosty, a właściciele tych kawałków ziemi, uwaga, glinę, kopali ku potrzebie pospolitej. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda miasto? Nie bardzo. Ale jedna z takich najbardziej ciekawych według mnie ilustracji z 1616, przynajmniej około, już wiele rzeczy daje informacje, chociażby włókna kaplicy świętej Anny, a więc była kaplica świętej Anny na przykład. Opis: jest w tym mieście kamienic i domów drewnianych wszystkich, 267 domów orackich tak zwanych, Między tymi domów libertowanych, czyli wolnych, 6. Domów między wałem a na mieście, z których tak zwane stołowe czy odprowadzające podatki, 3. Więc jaką mamy informację? Mamy wał, co bardzo ważna rzecz, która by to dla nas była istotna. Również mamy domy, uwaga, kamienice oraz domy drewniane. Domów za wałem 77. Kto mieszkał? Szewcy, których stołowego, czyli podatku nie dają. Placów pustych 97, czyli już mamy informację, że coś się działo i na tych placach coś było, niestety uległo zniszczeniu. Z domów żydowskich, a więc mamy już na 100%, że wtedy u nas byli również Żydzi. Ważne sprawy. Czy miasto było bogate, ludne? No powiedzmy, jest to właśnie ten XVII wiek. Bywają w tym mieście 3 jarmarki do roku wywoływane. Targowy dzień, poniedziałek, czyli rynek, jak my tak popotocznie mówimy. Na tych jarmarkach i targach bydła, koni, wołów bardzo wiele bywa, po które Prusacy przyjeżdżają. A więc w mieście były również 3 młyny, koński tak zwany, czyli w kantarze koń chodził, mielił kołem to zboże, ale również, co bardzo ważne, 2 młyny wodne. Jeden, który się nazywał Ruda, zresztą był bardzo mocno uszkodzony, no i drugi Farski, albo inaczej Kościelny. Więc w tamtych czasach miasto wyglądało wbrew pozorom naprawdę całkiem dobrze, bo chociażby Marcin Łazowski miał plac, dom, ogród, z dawna tak zwany Młynarczyński. Tylko z pytania, dlaczego Młynarczyński? Mogło to pochodzić od nazwiska, mogło to być od młyna. Na przykład wolność placu i domu między domem, a on czas oferdjaszowej danego, i którym mieszanie posiadali indywidualne akta nadania przez na przykład królów, albo zwolnienia z podatku przez określonych królów. Więc miasto wcale wyglądało.
No, ale jeszcze język ciekawy tutaj dochodzi, tak?
No tak, tych dokumentów. No to nie ulega wątpliwości zdecydowanie, bo proszę Państwa, no, możemy uznać, że były oczywiście kościoły, o których na pewno będziemy mogli porozmawiać, czyli kościół farny, kościół świętej Małgorzaty, kościół świętego Ducha, kościół klasztorny, ale to się trochę skomplikowało w 1656 roku, właściwie w czasach potopu szwedzkiego. I to jest list, który teraz się pojawił zresztą w aktach, archiwum akt dawnych, gdzie naoczny świadek Jakub Franciszek Krajewski napisał: naprzód ten nieprzyjaciel, czyli Szwedzi, przeszedł gościńcem, czyli drogą ciechanowskim, ale w Ciechanowie niemało szkody naczynili. Zakonników kilku zabili i ludu niemało naścinali. Kościoły porabowali i samo miasto. Stamtąd idąc szlakami, tak o na 2 mile kościoły i domy szlacheckie rabowali. Tak naprawdę potop szwedzki to była tragedia nie tylko samego Ciechanowa, tylko dla naszego całego kraju. I on, miasto niestety już po tym, no, nie dźwignęło się już tak cudownie, jak było wcześniej.
Wiele miast zresztą
dokładnie,
wtedy, prawda,
bardziej,
się
że,
nie dźwignęło.
Tak, a jeszcze biorąc pod uwagę sprawy związane z pomysłami na funkcjonowanie państwa, no, chodzi po prostu o szlachtę, która mieszczan trochę jednak ograniczała. W związku z tym, no, miasto zaczynało trochę zmieniać się. To znaczy, po pierwsze, zaczęły znikać budynki murowane, kamienice. A przede wszystkim, no nie będziemy ukrywać, rosły przede wszystkim budynki drewniane. I tutaj podstawowa, naprawdę bardzo, bardzo podstawowa sprawa z tym związana. Mi się wydaje, natomiast powiem szczerze, gdybyśmy brnęli dalej i zaczęli szukać tego, co się działo z miastem podczas różnych historii, to chociażby nie będzie przykład tego, że jak wyszli do nas Prusacy po rozbiorach, to nawet zlikwidowali coś w rodzaju takiego, ja wiem, urzędu okręgowego, powiatowego. Przeniesie go do Przasnysza, by był ładniejszy i bardziej większy. Miasto zostało, no, zdegradowane totalnie. Zresztą znalazły się w aktach pruskich nawet protesty, co ciekawsze, pisane łaciną, ówczesnych mieszczan oraz samego burmistrza, którym wyraźnie zwracali się, czemu miasto, które przez tyle lat, mając takie i przywileje i tym, staje się takim gorszym. Oczywiście Prusacy nie zmienili zdania i do lat 60. XIX wieku Ciechanów nigdy miastem powiatowym nie był. Natomiast, szczerze powiem, opisywali to miasto bardzo, Prusacy, bardzo tak, no nieładnie, no, mówiąc oględnie. Małe, drewniane miasto z zamkiem, na który się oczywiście zaraz wzięli, spokojnie go tam próbując całkowicie rozebrać. Też, no, w jakiś sposób ograniczając pewne swobody miejskie, nie ulega wątpliwości, ale co ciekawsze, jest informacja, że funkcjonowała w Ciechanowie wówczas szkoła, na wniosek mieszkańców I co ciekawsze, wykładałem w języku polskim. To jest ciekawe, bo się zachowały dokumenty, w których pisali uczniowie rozprawki, może tak to określić, z tamtych czasów. Natomiast co dalej? No niestety, dalej znowu wojny, bo wojna z francuską, właściwie z całą Europą napoleońską, nie było zbyt dobrze, bo miasto zostało też, że tak się wyrażę, ograbione. Mało tego, według wszelkiego rodzaju zapisków była informacja, że kiedy przyjechali do nas Francuzi, no jakby to powiedzieć, może zatrzymali się, tak to ujmę, ktoś im ukradł konie, tak jest opisane jako konie, no to ci byli tak wściekli, że burmistrza ówczesnego krajewskiego zagarnęli i wyglądało na to, że go po prostu wieźli nie wiem gdzie, ale chyba raczej w niezbyt dobrych zamiarach, a ten, że ratował się tym, że z kasy miejskiej, byśmy dzisiaj powiedzieli, zdefraudował, ale po prostu wypłacił pieniądze, za co później miał mnóstwo nieprzyjemności, a plus do tego jeszcze w aktach się trafiłem, że to jest tak zwany niedobór kasowy, który no trudno było jakoś wytłumaczyć.
Czyli
no,
wykupił się.
Nie miał wyboru. Oczywiście w czasy późniejsze, to znaczy już czasy Królestwa Polskiego było nieco lepiej, ale powiem Państwu szczerze, no raczej średnio opisywano to nasze miasto.
Panie Jerku, zabudowa drewniana, to już wiemy, czy to wiązało się z dużymi pożarami, które spotkały Ciechanów.
Oczywiście miasto, powiem szczerze, zawsze był problem z tymi pożarami, bo jak Państwo przejrzycie historię miasta Ciechanów, jakąkolwiek bądź, to nie ulega wątpliwości, że te pożary były, ale chyba w aktach miejskich, i to jest związane z pewnymi rzeczami bardzo ważnymi, bo to wyszły również po akta no już rządowe wręcz, nie już powiatowe, czy guberialne późniejsze, czy szerszym tego słowa znaczeniu. Wydarzyło się właściwie dwa pożary, o których tak naprawdę jednym chyba bardziej znany z 1842 roku. Według opisów trwał chyba jeden, ale niektórzy mówią dwa dni. Spaliło się całe centrum, to było naprawdę straszne, jak opisywano, nieszczęśliwy nadzwyczajnie przypadek zarządził, że niedawno w Ciechanowie prawie wszystkie domy zgorzały, spogorzyli mniej więcej do 400 osób, wyszło z Ciechanowa do innych miast, a sytuacja była tak krytyczna, że specjalny protokół, który opisywał to wydarzenie, mówił, iż domów mieszkalnych 114 i innych znakomitych zabudowań 24, pomiędzy którymi 6 spichrzy, 3 stodoły ze zbożem w mieście Ciechanowie spaliło się i 5 ulic w Perzynie jest obróconych. Tylko proszę Państwa, musimy sobie zdać sprawę, że jakby to powiedzieć, no ulice nie były takie jak współcześnie. To jest od razu ważne. Ta część, która się spaliła, no niestety była bardzo mocno zabudowana przez domy drewniane. Mała odległość ulic pomiędzy domami. Ogień no spustoszył strasznie.
Bardziej okolice rynku, czy tutaj w stronę
Placu Kościuszki? To jest dokładnie, jakbyśmy spojrzeli dzisiaj. To są tak zwane okolice dawnych jatek miejskich, albo szlachtuza, bo to różnie. To było miejsce, gdzie ćwiartowano, sprzedawano mięso, tak zwane jatki mięsne. To jest zaplecze właściwie całego obecnego SDH-u. Do wysokości, bym powiedział, obecnej kamienicy Ropereskiego, w tych mniej więcej okolicach. Spaliło się naprawdę wszystko. Nie ulega wątpliwości, że najwięcej tam było mieszkańców, no, Żydów po prostu, no, ale też i polskie nazwiska się trafiały w wykazach. Ale powiem szczerze, dlaczego to jest ważne, że ten pożar jest taki istotny? Ponieważ tragedia była niesamowita i poszło to w świat, jak to można określić, albo w Polskę. Wyjątkowo i rząd pomógł, nawet z polecenia cara. Miasto wysygnowało jakieś pieniądze na to, żeby odbudować. Powołano specjalny komitet, który nawet miał rozliczać, zresztą jest taki dokument nawet zachowany, rozkład sumy rubli srebrem 8 tysięcy na wsparcie dla pogorzałych mieszkańców miasta Ciechanowa przez jaśnie oświeconego księcia namiestnika królewskiego przeznaczone, czyli na skali krajowej zaczęto działać. Ale oprócz tego właściwie była bardzo duża pomoc również samych Polaków, nie miałem wątpliwości, obywateli, czy właściwie to wtedy nie obywateli, a poddanych cara naszego łaskawego, jak wtedy się mówiło. Odezwały się inne miasta, to też bardzo, proszę Państwa, jest ważne, bo Kalisz, Kielce, Lublin, Augustów, Suwałki, Góra Kalwaria, Sejny, Mariampol, a także Warszawa, i co ciekawsze, było w tym 71 osób, to byli różnie, zarówno, jak się kiedyś mówiło, kupcy, ale też i przedsiębiorcy dawali jakieś kwoty i to było ponad 1200 rubli. To było dosyć sporo, naprawdę dosyć sporo. Tylko wiecie Państwo, dary darami, ale jakby to powiedzieć, no jakoś funkcjonować ludzie musieli. Dlaczego to jest tak wpływa, że tak się wyrażę, albo wpływało na ludzi? Otóż, żeby pobudować cokolwiek, trzeba było na nowo rozpocząć projektowanie. Przyjechał projektant, inżynier, który sprowadził, na przykład mówił, że no, trzeba większe odległości ulic, albo inaczej szerokości ulic, inne domy budować, najlepiej murowane, bo takie były zalecenia. a ludzie stracili cały majątek. Nie byli w stanie nic zrobić, a ponadto, proszę Państwa, no dlaczego ja mam uszczuplać kawałek swojego placu i w imię czegoś, tak? Albo na przykład projekt, który był przedstawiany, było tak, że no, ja nie będę mógł tam sklepu swojego zrobić, a przecież ten sklep od dawna tam posiadałem.
Czyli poczucie własności było ogromne.
Dokładnie. Urzędnicy z kolei mówili, no w imię wyższości powinniśmy jednak coś zrobić. Ale potem nie, może jednak nie. A wiecie Państwo, że czas leci. Doszło do tego, że oni, ci biedni ludzie, zbudowali takie prowizoryczne baraki, żeby jakąś zimę w ogóle przetrwać. Przyciągnęło się to następny rok, trwało długo. Wreszcie pisano pisma specjalne, takie błagalne, już nawet nie proszące, tylko błagalne o to, żeby cokolwiek można było zrobić. Wreszcie ta maszyna urzędnicza ruszyła i zaczęło powoli odbudowywać. Trzeba się cieszyć, tak? Miasto zaczynało się powoli odbudowywać, budowano nowe domy, minęły 3 lata, 845 rok i czytamy. Miasto Ciechanów w roku 1842 okropnym pożarem ognia dotknięte, zaledwie przy silnej pomocy rządu wzrosłej do nowych zabudowań przychodzić zaczęło, przez wybuchły w dniu wczorajszym, pismo z 9-21 października 1845 roku, pożar w nowe nieszczęście w nocy z przyczyn dotąd niewiadomej, z domu obywatela Szuleckiego na roku rynku położonego i z taką gwałtownością ogarnął przelgą ulicę Żydowską, że pomimo najsilniejszego ratunku niesionego przez miejscowe władze i przesłaną pomoc w ludziach i narzędziach ogniowych z dóbr majoratu Opinogórskiego, to też ważne, cała ulica Żydowska z nowymi domami zabudowana stała się pastwą płomieni wraz z wszelkimi ruchomościami. Spaliło się 14 domów mieszkalnych i 5 domów pierwszej na nowo wzniesionych z pogorzeli. Więc nie mieli lekko.
Ciężki czas. Panie Jarku, to ja chciałabym troszeczkę zapytać o takie skandale, bo wiem, że również pan wyczytał. Ja przypomnę, proszę państwa, urzędniczy opis miasta Ciechanowa 1566-1867, dzieło pana Jarosława Wałaszyka, jest dzisiaj na tapecie naszej rozmowy. Oczywiście bardzo ciekawe informacje i o pożarach, i zaraz o kościołach powiemy, no ale trochę o skandalach tego miasta chciałabym usłyszeć. Czy też mieszkańcy byli tak przykładni, że nic się nie wydarzyło?
No, powiem tak, że mieszkańcy byli tak jak wszędzie, natomiast mieli też tak jak wszędzie urzędników wysokich, na przykład takich jak burmistrz. Taką ciekawostką to też warto wiedzieć, że pojawił się Józefat Grzybowski, który został objął funkcję burmistrza i niedługo po tym objęciu zaczęto go tam, prawda, sygnalizatorzy się pojawiać i do władz wyższych oskarżać o różne rzeczy. Nawet przesłano specjalną komisję, właściwie człowieka, który reanalizował skargi, chociażby, że skarżący użaleli się, że Grzybowski nieprzystojnych wyrazów używał obywateli miejskich, nazywając buntownikami, gałganami, łajdakami. A ten jak tłumaczył? Uniesieniem się na działania części skarżących się na urzędników. No, nie powinno tak. Skarżą się, że te konflikty Grzybowski niesłusznie wsadzał do obywateli do aresztu, jako tacy Kalińskiego, Knorowskiego i Duńskiego. To ważne, bo Duński był dawnym kasjerem, a Knorowski dawnym, właściwie będzie, burmistrzem następnym. Ale najbardziej, proszę państwa, rozbawiło mnie co innego. Oskarżają się Żydzi, że w magistracie złożona była sesja, czyli takie podanie, na której burmistrz zdecydował, aby wypiek chleba piekarzom był zabroniony, lecz ci dali mu talarów 21 i dozwoli mi pieczenia chleba.
Och, czyli łapówkarstwo.
Zaraz, mocne słowa. Grzybowski powiedział tak, że sesja do uregulowania piekarzy końcem, by nie przeszkadzali zarobkom, dałem. A jak tłumaczył całą sytuację, kachalni prosili go, by jeszcze osobno się za nimi wstawił i że położyli mu 21 talary na stole, które przyjął, nie chcąc ich zawstydzić, oddając. Wiecie państwo, dzisiaj to na pewno byśmy sobie z tego tak pożartowali, ale najfajniejszy, że jest ten, który to kontroluje. I co on napisał? Referent i tu uważa szczególniejsze rozwolnienie się Grzybowskiego w przyjmowaniu prezentów, lecz z akt nie okazuje się, ażeby on jakiekolwiek wpływy miały na urzędowe czynności Grzybowskiego. Pozwolenie wypiekania musiało być skutem brzemiennym na raport magistratu zeszłej odpowiedzi prefekta, przez którą nie przychylił się on do wniosku magistratu. A więc znajdzie nowe powody do być może, jeżeli jest izba obrachunkowa. Nie takie, a inne powody znajdzie do pociągnięcia Grzybowskiego, no to, jak określił, może być to oczywiście wskaźnikiem, a przynajmniej jakąś podstawą. No i to pan Morawski podpisał. Rada Stanu, do której skierowano całe to orzeczenie, zakończyła postępowanie i stwierdziła, że przedstawione zarzuty nie są wystarczające do postawienia Józefa Grzybowskiego pod sąd, ale ze względu na pewne jakieś niedociągnięcia pozbawiła go wykonywania obowiązku.
Panie Jarku, jak historia Polski długa i szeroka, to ja mam wrażenie, że to jest opis z przed miesiąca.
Wiecie państwo, sytuacje były różne. Na przykład Śmietanka, burmistrz Śmietanka, zresztą nazwisko od razu uprzedzam, jedno z najstarszych w Ciechanowie. To polecam zwrócić szczególną uwagę. Też został burmistrzem w 810 roku. Też doszło do jakichś tam dziwnych sytuacji, że, bo wtedy, proszę państwa, w mieście był tak zwany magazyn, w którym przechowywano nie tylko jedzenie, ale również pewne rzeczy związane z funkcjonalnością miasta. Oskarżono o defraudację i tak dalej. On się też tłumaczył, że tam, prawda, no pewne rzeczy się, że tak się wyrażę, wysypują. Więc 10% jest dopuszczalne, że zniknęło coś tam, prawda? No w każdym bądź razie został odsunięty od pełnienia funkcji, zastąpił go Świerczewski, następny burmistrz, który tak się doskonale z nim pokłócił, że dochodziło do takich dziwnych sytuacji, proszę państwa, że dzisiaj byśmy sobie tego nawet nie wyobrażali. Miasto miało obowiązek przyjmować oficerów, nie było wtedy jeszcze koszar. No i zadanie burmistrza, czyli w tym wypadku pełniącego obowiązki pana Świerczewskiego, było wyznaczenie no, miejsc, do których się mieli oficerowie zatrzymywać. No i tak dziwnym trafem zawsze ten Śmietanka musiał ich tam przyjmować do siebie. A że trafił na spokojnych, to okej, ale gorzej jak trafił, jak opisywał taki specjalny protokół na takich, którzy nie dość, że mu matkę prawie no, pobili, to jeszcze jego samego by byli tam, poturbowali to mocno. A świadkiem był tego właściciel, to jest podciechanowa majątku, którego w obronie stojąc Śmietanki właśnie potłukli, zabrali do Świerczewskiego i tam kazali mu podpisać pewien dokument w obecności burmistrza, jak on określił, skąd wziąłem policzki, czyli po prostu dostał po twarzy. Oczywiście wszystko zgodnie z prawem miało być i za każdym razem oni ci oficerowie wołali, tak było, ten mówił, że tak. No i podpisywał. Później oczywiście spróbował te zeznania zmieniać, więc sytuacja była dosyć groźna. Śmietanka, jak zarzucono mu jakieś tam poważne tam defraudacje, pieniądze oddał, to najważniejsze. No, ale też najciekawsza sytuacja, proszę państwa, że Świerczewski za niedługo okazało się, też się nie mógł wytłumaczyć z pieniędzy. Oskarżono go znowu o jakieś tam, jak się ładnie mówi, defraudacje. No wtedy, bo się inaczej nazywał, a on tak bardzo ładnie napisał list do księcia namiestnika, w którym mówił, no jeżeli ja nie miałem z czego żyć, to no, chyba normalne, że musiałem te pieniądze po prostu sobie wypożyczyć.
Och, tak? Cóż za tłumaczenie ciekawe.
Tak, ale to jeszcze nie koniec tego, bo proszę sobie wyobrazić, że prosił o przeniesienie do, jako burmistrza Nasielska i tam te sprawy, znaczy dostał burmistrza jak najbardziej. Jak opisano, w związku z kłótnią z jakimś oficerem rosyjskim został zastrzelony. W Ciechanowie została jego żona, która miała swój dom.
Bardzo często w opowieściach o historii Ciechanowa pada tutaj kościół świętej Małgorzaty.
A tak, to jest dosyć...
Ile było generalnie świątyń w mieście w tym okresie?
Ja skupię się tylko naprawdę na takich czterech podstawowych. Oczywiście nasza fara, oczywiście kościół przyklasztorny albo klasztorny, z klasztorem, bo to nie ulega wątpliwości. Kościół świętej Małgorzaty, co jest ważne, on przez długi czas był kościołem parafialnym, nie fara. Kościół świętej Małgorzaty i Kościół Świętego Ducha. Te kościoły, powiem szczerze, no wymienione są zawsze w lustracjach, właściwie nie lustracjach, tylko w opisach wizytacji biskupich i dziekańskich. W bardzo ciekawy i bardzo naprawdę ładny sposób. Kościół świętej Małgorzaty miał tego pecha, że była właśnie prawdopodobnie przy nim kaplica świętej Anny. Miał tego pecha, że jak wyszli do nas Szwedzi, oni go po prostu spalili. I to jego stan był naprawdę bardzo zły. I przez długie lata no, nie potrafili sobie z tym mieszczanie poradzić. Po prostu nie byli na tyle bogaci, albo nie posiadali pieniędzy, żeby w jakiś sposób ten kościół odbudować. Nie ulega żadnej wątpliwości. Wreszcie, nawet, to właśnie ciekawostka, wspominałem, że czasem w aktach trafiają się dokumenty, które gdzieś przez przypadek wypływają. I tak na przykład było, że podczas przeglądania akt sądowych miejskich, grodzkich, ciechanowskich znalazłem dokument z 1761 roku, którym zaznaczono, tu podkreślam, my burmistrz i rada wszystka miasta Ciechanowa ze wszystkim pospólstwem, czyli po prostu mieszczanami, mając w dyspozycji naszej zaprawę antecesorów, czyli fundatorów naszych Kościół świętej Małgorzaty, czyli sami się przyznają do tego, że ich zadań było opiekowanie się tym kościołem, który przez nieprzyjaciela koronnego spalony, zrujnowany do tych czasów zostaje, a do restauracji onego temporum, czyli w wspomnianych czasów, nie dopuszczają, że żaden ani z postronnych, ani pośrodku nas restaurować go nie podoba. Nie mają pieniędzy. W związku z tym została podjęta taka inicjatywa, Ksiądz Paweł Kwaskowski, przeor klasztoru naszego, Ciechanowskiego Ryguły świętego Augustyna, jako patriota nasz. Miejsce tego świętego, a mając dobrodziejstwo na to się odezwał, z tym, że ten kościół przywróci do dawnego stanu. W zamian za to Augustynianie dostali prawo do wszelkiego rodzaju wpływów, które ludzie płacili na ten kościół, tak? I wszelkiego rodzaju rzeczy, które tam są z tym związane. Ale szczerze powiem, że chyba to im nie bardzo wyszła ta opieka. Nie ulega wątpliwości.
No bo generalnie nie został odbudowany kościół.
No niestety, już konkretnie, tylko znajdę, proszę Państwa, bo nie pamiętam, nie chcę wprowadzić w błąd. Opis miasta, właśnie te wizytacje biskupia wreszcie określiły, to była końcówka lat 18 wieku, w których wspominano, że jest jeszcze w Ciechanowie kościółek świętego Ducha oraz kościół świętej Małgorzaty, ale są w takim stanie, że nakazano najzwyczajniej w świecie rozbiórkę.
I nie przetrwały.
Niestety.
Teraz już wiemy, jak wygląda sytuacja. A z innych wyznań, no bożnica była, tak?
Właśnie. To z tą bożnicą. W ogóle muszę Państwu powiedzieć, że z tych akt, które się zachowały, można czasem wyciągnąć no, trochę zaskakujące wnioski. Bo nie ulega wątpliwości, że Żydzi w naszym mieście zawsze funkcjonowali. Ja na przykład podczas właśnie takich całkiem przypadkowych przeglądania akt znalazłem taki dokument, który to są akta krockich ziemskich i ciechanowskich z 1766 roku, gdzie zobowiązane było informacja o opisie kościoła, albo inaczej synagogi ciechanowskiej, w ten sposób pisana, że szkoła żydowska, czyli bożnica, w której są to bożnice takowe, znajdują się rzeczy, jest opis, ile jest lichtarzy, ile mają te lichtarze rurek, jakie są lampki, jakie są utensylia, jak się kiedyś mówiło w tejże synagodze. Co ciekawsze, też jest informacja o wszelkiego rodzaju książkach, czyli funkcjonujących tak książek wyznaniowych albo związanych z wyznaniem judaistycznym, ale też na przykład, że są takie opisy, że misa cenowa, średnia jedna, kufel cenowy, bosaków zaś trzy, okna, ołów oprawne. Opis jest dosyć ciekawy.
Bardzo
ale,
szczegółowy jednocześnie.
Tak, ale powiem szczerze, że niestety została zniszczona. Ja tutaj kiedyś grzebałem informację, bo w opisach z wizytacji biskupów się nawet mówiono, że wybudowali tak dużą Żydzi, nasi mieszkańcy naszego miasta, budowlę, że była z daleka lepiej widoczna niż nasza fara, która, jak opisywano, jest piękna i starej roboty. Zniknęła. I bardzo, powiem szczerze, długo jej nie było, aż udało się do 50. lat XIX wieku, gdzie też znalazłem bardzo ciekawy opis biurki i wreszcie realizacji budowy tejże bużnicy nowej drewnianej, bo to jeszcze nie murowano z okresu późniejszego, która trwała bodajże 3 czy 4 lata, gdzie, powiem szczerze, jeszcze szczegółowszy opis, łącznie z, na którym możemy bazować, nawet gdybyśmy chcieli to sprowadzić, jakby się to powiedzieć, do komputera i stworzyć, jak wyglądał ten budynek.
To już wiemy, proszę Państwa, jak wyglądał Ciechanów w tym okresie. A jeszcze odnośnie do powstawania książki chciałam zadać kilka pytań. Ile czasu Pan spędził w archiwach, Panie Jarku?
Szczerze powiem, proszę Państwa, część z akt udało się w miarę szybko, bo dostęp jest prosty, tak? Bo bierzesz konkretnie, nie wiem, akta miasta Ciechanowa i tak dalej. Ale najwięcej, najdłużej schodziło mi się właśnie w tych aktach grodzkich, ziemskich, gdzie się wpadały perełki. Samej pracy, wydaje mi się, samej takiej grzebania, albo inaczej poznawania, przynajmniej 2 lata. Ale nie byłbym taki do końca pewien, bo jakieś pewne rzeczy jeszcze wpadały później, bo się pokazywały. To nie da się ukryć, że wpływają pewne rzeczy. Myślę, że na pewno 2 lata, na 100%.
A jak czytać tę książkę? Bo oczywiście tutaj potrafi pan w sposób niezwykle barwny opowiedzieć nam o tych najciekawszych wątkach, ale jak należy czytać tę książkę?
Ja starałem się napisać książkę w ten sposób, żebyście państwo mogli, nie dzieląc na rozdziały, bo nie dzieliłem tej książki na rozdziały, poznawać miarowo, właściwie co kilka lat zmiany, które funkcjonowały w mieście. Starałem się wychwycić szczegóły, które powodowały, że miasto funkcjonowało tak, a nie inaczej. Jak czytać? Myślę, że na pewno zaciekawienie. Poza tym ogromna ilość nazwisk. Nawet tu chyba się najdłużej, jeżeli chodzi o edycję książki, zeszło przy tworzeniu, bo zrobiłem indeks osobowy. Nazwisk, które myślę, że jak państwo sięgniecie, to może odnajdziecie swoich przodków, bo to...
A dużo jest takich współcześnie znanych?
Proszę państwa, nie będę ukrywał, że historia ma to do siebie, że przemieszczamy się, tak? Nazwiska żydowskie, albo inaczej naszych mieszkańców Ciechanowa pochodzenia żydowskiego, niestety musimy ująć, że już po prostu nie funkcjonują. Ale to nic zmienia. Wspomniałem o śmietanko, tak? Ale szukajcie państwo, znajdziecie Kamińskich, znajdziecie Kaczorka, znajdziecie Kąckiego, Kondrackiego, Konopczyńskiego, nazwiska, które się przewijają i no i trafią się na pewno. No, ja zaraz, żebym państwa tutaj nie oszukał. Burkacki, no państwo znajdzie. Burkwicz, to na pewno państwo znajdziecie. Nazwisk jest naprawdę bardzo dużo. Nie twierdzę, że to są czasami, że to są rody na tyle pokoleniowe, że ileś tam lat w Ciechanowie funkcjonowały, bo chociażby na przykład Ala Barton nazwisko, które być może pochodziło od nie wiem, Szkotów na przykład, którzy do nas te okolice się pojawiły, ale muszę zmartwić, był burmistrzem Ala Barton, chyba w XVII wieku wyemigrował sobie do Przasnysza i tam gdzieś zniknął. Ale są nazwiska naprawdę, proszę państwa, proszę też brać pod uwagę, że nazwisko burmistrzów to są najczęściej spoza miasta w XIX wieku. Natomiast śmietanko jak najbardziej jest z Ciechanowa. Myślę, że gdybyście państwo zaczęli grzebać i szukać, to też jest jakaś forma poznawania swojej rodziny, swoich bliskich, a to też taki przedsmak, może wzbudzę w państwu taką potrzebę poszukania trochę w aktach, bo ja też grzebałem w mławie w aktach urodzin i zmarłych, to w przypadku cholery, która funkcjonowała w Ciechanowie pierwszego ataku 1831 roku, bo można czasem naprawdę ciekawe rzeczy dowiedzieć się o swojej rodzinie, najlepiej jednak w przypadku oczywiście urodzonych, rzadziej zmarłych. A czasem się można mocno zdziwić czy rozczarować, bo się zdarza, że na przykład ktoś się urodził szlachcicem, a skończył w szpitalu, czyli w przytułku miejskim, bo też się tak zdarzało.
Najtrudniejszą pracę wykonał dla nas pan Jarosław Wałaszyk, przygotowując urzędniczy opis miasta Ciechanowa 1566-1867, a my możemy dokonać właśnie analizy tych danych, szukając śladów naszych przodków, także historii Ciechanowa. I jeszcze jedno pytanie, czy takiego Ciechanowa pan się spodziewał, przystępując do pracy?
Nie, szczerze powiem nie. Najbardziej mnie, że tak się wyrażę, zadziwił Ciechanów w latach 40. i w tych granicach 30. 40. XIX wieku, kiedy funkcjonowała specjalna komisja dobrego porządku i ohędustwa, opisując w taki sposób, jakby to powiedzieć, żeby po prostu nie obrazić ówczesnych mieszkańców, no pokazujących, że miasto było niestety mówiąc oględnie, bardzo zaniedbane. Nie, takiego nie. To nie tak, że ja podchodziłem do tego, że nie wiedziałem w ogóle nic o historii miasta, bo to jest nieprawda. Natomiast, tak jak powiedziałem, potrafiło mnie trochę zaskoczyć pewne rzeczy. W sensie takim, że funkcjonują w obiegu konkretne pewne liczby czy fakty, natomiast tu się okazuje, że jednak urzędnicy, a wydaje mi się, że nie kłamali, podawali troszeczkę inaczej, o tak to ujmę. Więc ja zweryfikowałem to bardzo mocno. Wiele rzeczy, które w aktach się znajdują, mam, żeby mieć, że tak się wyrażę, dowody na to. Tak jak powiedziałem, to jest urzędniczy opis. Więc suchy, ale wiecie państwo, że z reguły urzędnicy, jeżeli już coś robią, to starają się nie przekręcać. A wtedy jeszcze było o tyle ciekawie, że nawet jak przekręcali, to się z tego tłumaczyli.
Książka została wydana przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i dzięki temu możemy opis urzędniczy, ale jednak miasta poznać.
Zdecydowanie i proszę państwa, ona jest dostępna jak najbardziej w naszych placówkach, czy w Zamku Książąt Mazowieckich, czy w Muzeum w Głodczyźnie.
Bardzo dziękuję za to niezwykłe spotkanie, za przybliżenie nam i pana pracy badawczej, no, która jest bardzo ciężka na swój sposób, bo wymaga jednak skupienia się, ale też za przygotowanie nam tych ciekawostek związanych z historią naszego miasta. Pan Jarosław Wałaszyk, kierownik Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźnie, oddziału Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, był dzisiaj moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.